Zanim zacznę dzisiejsze kazanie, to tylko powiem taki wstęp, że pamiętam, jak wybieraliśmy fragment do rozważania, że to będzie Koryntian i tak patrzyliśmy, mniej więcej dzieliliśmy, to mówię, byleby mi nie przypadł ten fragment dzisiejszy. I na dziś mieliśmy przewidziane, że kogoś z absolwentów zjazdu, który się odbywał przez ostatnie tam dwa dni w UBST, mieliśmy poprosić kogoś, żeby wygłosił kazanie, żeby gościnnie skorzystać z jakiegoś kaznodziei. I okazało się, że nie ma takiej osoby. Więc z przyjemnością ten fragment przygotowałem jako wyzwanie takie. Więc będę dzisiaj korzystał z notatek, bo był dla mnie wyzwaniem ten fragment, ale jest bardzo, bardzo dla mnie przynajmniej był ubogacający. Czytaliśmy dzisiaj psalm Asafowy, 73. I Asaf nabrał, tak jak mówiłem, właściwej perspektywy, że zobaczył, że nieważne to, co jest doczesne, ale dopiero z perspektywy życia wiecznego zrozumiał, co jest najważniejsze i co jest tak naprawdę dobre. I to było w wersecie 28. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Ta właściwa perspektywa, czyli po prostu popatrzenie z jakiejś tam odległości, z perspektywy czasu często, dopiero naprawdę możemy pewne rzeczy dostrzec. I dzisiaj będziemy właśnie czytać o właściwej perspektywie na krzyż. Jak zauważyliście, dzisiaj już jest trzecie kazanie z pierwszego listu do Koryntian i nie wiem, chyba przerobimy to szybciej niż Paweł był w Koryncie, bo był tam półtora roku, zakładając ten zbór, a później wyjechał. No i tak jak słuchaliśmy na pierwszych kazaniach, napisał ten list, bo coś tam się nie bardzo działo i postanowił do nich napisać list, żeby im przypomnieć, o co właściwie chodzi. I tak jak w pierwszych wersetach, to co pastor Mateusz mówił, to było, przypomniał im, jaka ich jest tożsamość. Co jest ich prawdziwą tożsamością? To czytaliśmy w wersetach, w drugim wersecie. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. I w wersecie 9. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. On im pokazuje właściwą tożsamość, że wy jesteście w Bogu. Pisze do nich zborowi Bożemu, powołanym świętym. Wierny jest Bóg, który powołał was do społeczności Syna. Mimo to, co się dzieje wszystko u was, to, co się dzieje dookoła, pamiętajcie, wasza tożsamość jest w Bogu. To jest ta właściwa tożsamość. I to była pierwsza część. Tydzień temu Red Xavery miał kazanie, ja nazywałem ją o właściwym balansie. Czyli ludzie w Koryncie zaczęli mówić, a ja jestem Pawłowy, a ja jestem Apollosowy, a ja jestem Kefasowy, a ja jestem Chrystusowy. Każdy miał swoje racje, każdy próbował się postawić w lepszej sytuacji od innych i niby płynęli wszyscy jedną łódką w jednym kierunku, ale zaczęli nią chybotać, bo jeden mówił, ja jestem taki, w domyśle ja jestem lepszy, ja jestem bardziej uduchowiony. O tym było kazanie. A Paweł im mówi, słuchajcie, trzymajcie pion. Nie kołysajcie tą łódką, bo po pierwsze może się wywrócić, a na pewno ktoś może z niej wypaść. Miejcie właściwy balans, miejcie właściwy, to rozmawialiśmy tydzień temu o tym, kil, który utrzymuje taką łódkę w właściwym położeniu. I tym właściwym balansem, właściwym kilem jest Jezus Chrystus. Tego się trzymajcie. I kazanie, treść rozważania zakończona przez Xawarego, to był 17 werset. Nie posyła mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. I właśnie dzisiaj o tej właściwej perspektywie krzyża. Jak na niego patrzeć? Czym jest dla nas krzyż? Czy jest kawałkiem drewna? Czy jest może jakąś pamiątką? Czy może, tak jak będziemy czytać, jest mocą Bożą? Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od 18 wersetu. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem, dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w jego Bożej mądrości przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i to, i co wzgardzone wybrał Bóg w ogóle. I to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Jaka jest nasza perspektywa, to powtórzę. Czy to jest tylko symbol, czy to jest tylko miejsce, gdzie umarł Pan Jezus, czy to jest kawałek drewna, czy to jest, tak jak czytamy, moc Boża. I w dzisiejszym fragmencie Paweł pokazuje, przechodząc przez ten cały fragment, pokazuje Koryntianom sedno chrześcijaństwa, czyli krzyż, i widzimy, w jaki sposób argumentuje. Na początku mówi, że najpierw osadza ich, że słuchajcie, dla was krzyż jest mocą Bożą, dla innych jest głupstwem. Pamiętajcie o tym. Później mówi, pokazuje im, dlaczego świat tak to odbiera. Później, następnie, dlaczego Bóg postanowił zbawić ludzi przez, nazwijmy to tak sarkastycznie chyba Paweł to nazywa, głupie zwiastowanie. W końcu, jaki jest tego efekt? Nasze odkupienie przez sprawiedliwość i poświęcenie Boże. I w końcu pokazuje nam, że to się stało wszystko dzięki niemu. Że my nie mamy się za bardzo czym chlubić. Jeżeli mamy się czym chlubić, to tylko Jezusem, który oddał za nas życie. I przejdźmy fragment po fragmencie to dzisiejsze rozważanie. 18 werset. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czy kiedyś w swoim życiu znalazłeś się pod krzyżem? Czy znalazłeś się w takim momencie, że jeżeli nie Bóg, to czeka cię wieczna śmierć? Czy nabrałeś takiej perspektywy, że bez Jezusa i jego odkupieńczej śmierci jesteś po prostu zgubiony? Czy był taki moment w życiu? Czy to doprowadziło cię do wyznania grzechów i do pokuty? Czy doświadczyłeś obecności Bożej w taki sposób, że zrozumiałeś, że ratunek jest tylko w Bogu? Czy doświadczyłeś tego uwolnienia? Myślę, że tak, że tego doświadczyliśmy. I taka mała dygresja. Wczoraj z Piotrem mieliśmy okazję słuchać wykładu Włodka Tasaka na temat przebudzenia na hybrydach. Dan pewno wie, gdzie są hybrydy. Dla tych, którzy nie wiedzą, to północno-zachodnia część Anglii, taka wyspa, która no jest nieduża, tam porównywane było do mniej więcej do chyba, że półtora, nie, jak mniej więcej jak Teneryfa, chyba pięciokrotnie większa od Uznamu. Także taka nieduża wyspa, mieszka tam około 24 tysięcy ludzi, teraz wtedy mieszkało, to był 49 rok. I to jest część Królestwa Wielkiej Brytanii, ale jest to Szkocja i tam mówią nawet nie po szkocku, tylko w jaki język, glik czy jakoś tak. Nie chcę mówić szczegółów, bo być może kiedyś zaprosimy Włodka, żeby się podzielił tym, bo było to bardzo, myślę, ubogacające. Natomiast istotne było to, że z 24 tysięcy ludzi, którzy tam mieszkali, nawróciło się 20 tysięcy ludzi. Takie niby nic nieznaczące zdarzenie, ale 20. I to nie chodzi o liczbę, tylko chodzi o sposób, w jaki to się działo. To było tak ponadnaturalne, że ludzie przychodzili do zborów, przychodzili pod komisariaty policji albo stawali w polu, byli w cudzysłowie wyciągani z potańcówek, ponieważ coś ich pchało i widzieli, że potrzebują opamiętania, nawrócenia, przyjścia do Boga. To było tak przemożne, że nawet rybacy gdzieś tam przepływający wokół tej wyspy czuli obecność Boga. I nie chodzi o formę i tą liczbę, że tak to musimy my doświadczać, bo ktoś powie, a ja tak nie doświadczyłem, to znaczy, że coś się nie nawróciłem. Nie o to chodzi. Bo przy przebudzeniach zazwyczaj to właśnie w taki sposób przebywa gwałtowny, spektakularny. Pamiętam tam chyba jednego, opis był dyrektora, który leżał na ziemi i krzyczał, sobie zapisałem, piekło jest za dobre dla mnie. I dwie jakieś 16-latki siedziały, stały przy nim i mówi, ten Jezus, który zmarł na krzyżu, możecie uwolnić. Ludzie doświadczali obecności Bożej i tego, że Bóg jest święty. I przychodzili pod krzyż i zrozumieli, że bez Boga nie ma ratunku, że nie ma zbawienia. I właśnie to jest to, co jest sednem właśnie. Te pytania, które zadawałem, to jest to, że ten werset 18, że dla wierzących krzyż jest mocą Bożą, natomiast dla niewierzących jest po prostu głupstwem, bo tego nie doświadczyli. Ten 18. W wersecie 19 Paweł pokazuje już nam, dlaczego świat tak odbiera ten krzyż w ten sposób. Werset 19. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Werset 20. Gdzie jest mądry, gdzie jest uczony, gdzie jest badacz tego wieku? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? To jest fragment z Księgi Izajasza, tam 14 werset i warto sobie przeczytać, o co chodzi w tym fragmencie. To w Księdze Izajasza czytamy tak, 13, od 13 wersetu. I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przypisem ludzkim. I ten werset 24. Dlatego ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie. I zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Bóg mówi, że jeżeli będą mnie tylko czcili wargami, a nie naprawdę, nie zrozumieją, co to jest ten krzyż, co się na nim wydarzyło, to ta mądrość ich po prostu zgubi. Do kogo on to mówi? Werset 20. Gdzie jest mądry? Chodzi o filozofów greckich. Gdzie jest uczony? Chodzi o uczonych żydowskich. Gdzie jest badacz tego wieku? Bibliści mówią, że chodzi po prostu tych, którzy wątpią w ogóle, jak to było wtedy naprawdę. Tak? No bo jedni mówili tak, drudzy mówili tak, a byli tacy, którzy mówią, a kto to wie, jak to jest naprawdę. I właśnie filozofowie wtedy szukali rozwiązań poza Bogiem. Żydzi szukali Mesjasza i nie rozpoznali go w Chrystusie. Zastanawiali się, ci trzeci znowu zastanawiali się, kto ma rację, jak to jest naprawdę. Pytanie, czy dzisiejsze czasy się bardzo od tego różnią? Czy nie jest tak, że ludzie próbują sobie ułożyć świat bez Boga? Twierdząc, że wszystko jest dziełem przypadku, że może zrobimy jakąś taką religijność etyczną, bez krzyża, bez Chrystusa, bez pokuty. Będziemy żyli w miłosierny sposób. Bo zamiast... I Chrystus właśnie w tym, tak jak patrzymy na ten fragment, wybrał krzyż i śmierć, czyli właściwie według świata porażkę, ale tą swoją porażkę tak naprawdę była zwycięstwem. Świat uważał, że żeby żyć zwycięsko, to trzeba wygrywać. Natomiast Chrystus wybrał śmierć i poniżenie i tą mądrość świata, którą mówiła, że trzeba zwyciężać, obrócił w głupstwo. Ten właśnie werset 19, że czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Coś, co ze świata było mądrością, czyli zwycięstwo, mądrość, jakaś filozofia, tak dalej. On to obrócił w głupstwo. W wersecie 21 pokazuje, co chce zrobić, skoro mądrość ludzka zawiodła. Czytamy tak. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Warto było tu przeczytać, zresztą dzisiaj śpiewaliśmy o wielkiej mocy Boga, który stworzył świat. W wersecie 19 jest pokazane to, jak Bóg stworzył świat. I tam widzimy Boga w jego stworzeniu. Wystarczy wyjść, nie wiem, na dwór, wyjść do lasu, pójść w góry i trudno pomyśleć sobie, tak wydaje mi się, przynajmniej ja tak to odbieram, że to jest wszystko dziełem przypadku. Że był jakiś wybuch kiedyś i tak to się wspaniale pokładało, zaczęły działać wszystkie prawa fizyki. No i tyle. I nic za tym nie stoi. Można tak podchodzić? Pytanie, czy to jest właściwe. Tak samo później pojawił się Chrystus i ludzie nie rozpoznali w nim Mesjasza. Ponieważ stwierdzili, że Mesjasz to przyjdzie taki, który nas uwolni, który da nam wolność, a nie taki, który zginie, który gdzieś tam się urodzi w jakiejś stajence. I dlatego Bogu podobało się zbawić wierzących przez, myślę, sarkastyczne powiedzenie Pawła, głupie zwiastowanie. Dzięki temu, w cudzysłowie, głupiemu zwiastowaniu my tu jesteśmy. Każdy z nas, myślę. Bo ktoś kiedyś usłyszał Ewangelię o krzyżu, o tym, że Bóg oddał za nas życie. Werset 22. Podczas gdy Żydzi żądają znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. W czasach Chrystusa ludzie nie rozpoznali Mesjasza. Domagali się znaków, a kiedy widzieli cuda, to mówili, a to pijak i żarłok. A to mocą demonów to robi. Wszystko, dyskredytowali każdy znak. Domagali się tych znaków, a i tak je odrzucali. Kiedy apostołowie uzdrawiali ludzi, to co mówili? Zabraniali im tego robić, biczowali ich, kamieniowali. Czyli znowu, Żydzi żądali znaku, dostawali znaki, mimo tego to odrzucali. Grecy dla odmiany chcieli intelektualnie sobie pewne rzeczy, nazwijmy to, rozkminić. Najlepszym przykładem chyba jest do tego Areopag, kiedy Paweł przychodzi do nich, mówi do nich w mądrości, w jakiś sposób, to kiedy dochodzi do sedna chrześcijaństwa, do śmierci, do krzyża, do zmartwychwstania, co mówią filozofowie? O tym sobie posłuchamy kiedy indziej. To już takie jest nie bardzo dla nas. To już jest takie głupkowate, to nie jest mądre. My jesteśmy intelektualistami, my szukamy czegoś innego. Krzyż Chrystusowy dla Żydów był zgorszeniem, bo przecież Bóg nie mógł umrzeć. Mesjasz przyjdzie nas wyzwolić od Rzymian i tak dalej. A dla Greków był po prostu głupstwem, ponieważ zmartwychwstanie. Kto w to wierzy? Czy w dzisiejszych czasach coś się zmieniło? Dalej jest tak, że ludzie mówią, pokaż mi jakiś cud, albo wiara to jakiś zabobon. Minęło prawie 2000 lat, a dalej ludzie to samo. Albo intelektualnie próbują, albo rozumowo, albo szukają znaku, a nie chcą przyjść do Boga. I Paweł w tym fragmencie znowu zakotwicza nas, Koryntian właściwie, w Chrystusie, że zwiastowanie o krzyżu jest mocą Bożą, a tak zwane głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie. Przypomina im, że pamiętajcie, czego doświadczyliście. Tego uwolnienia pod krzyżem. To nie jest głupstwo. Mimo to, co się dzieje wokół was, to, co ludzie mówią, czego być może w jakiś sposób doświadczacie na sobie, to nie jest głupstwo. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Paweł pokazuje im, że są ważni. Nie obraża ich, nie mówi, że jesteście głupi, że jesteście biedni. To nie o to w tym fragmencie mówi, ale mówi, że dla Boga to nie jest istotne. wykazuje, że mądrość według ciała w zestawieniu z mądrością Boga nie ma znaczenia. To pytanie, jaka ta mądrość powinna być? Co to znaczy ta mądrość Boża? Bardzo dobrym, myślę, fragmentem, który wszyscy znamy, to jest w liście Jakuba, który zatytułowany ten fragment jest o prawdziwej i fałszywej mądrości. Jakuba 3 rozdział od 13 wersetu. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swoimi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzka zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Paweł w tym fragmencie pokazuje, że Bóg pokazuje nam, że jesteśmy cenni w Jego oczach, tacy jacy jesteśmy. On za takich jak my oddał życie. I ten fragment z Jakuba pokazuje, że takiej mądrości, tej Bożej mądrości w dzisiejszym świecie brakuje. Takiej, która jest czysta, miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców. Świat raczej takiej miłości nie przyjmuje. To bardziej w świecie jest odbierane jako słabość. A Boża mądrość ma być właśnie taka. Miłość Boga, miłość ustawia Boga na pierwszym miejscu, a bliźniego na równi mamy ustawiać ze sobą, a być może wyżej mamy go cenić. To ma nas doprowadzić do pokory przed Bogiem, bo Bóg dokonał wyboru i wszystko, co uczynił i o czym czytamy w kolejnym wersecie, w tym 30. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Ten werset pokazuje nam, jaki jest efekt krzyża. Jak przychodzimy pod ten krzyż, że dostajemy zbawienie i że żaden grzesznik nie może powiedzieć, że cokolwiek zawdzięcza sobie. Nie może się pysznić, że posiadł zbawienie dzięki swojej własnej mądrości, tej ludzkiej mądrości. Paweł wykazuje, że zasługa w zbawieniu jest tylko i wyłącznie Jezusa Chrystusa. Że Jego odkupieńcza, zastępcza śmierć jest wynikiem Jego poświęcenia, Jego posłuszeństwa Ojcu. I że my tylko możemy to przyjąć. Jezus stał się odkupieniem, ponieważ zapłacił kompletną cenę posłuszeństwa za nieposłuszeństwo nasze. Pokazał, że ofiara z ciała i krwi jest niezbędna dla walki z grzechem. Poświęcił się. Oraz pokazał, że prawo zostało wykonane, aby stała się sprawiedliwość Boża. Nastąpiło nasze usprawiedliwienie. Jak czytamy na początku, Chrystus stał się naszą mądrością, ponieważ w Nim skupia się całe nauczanie Słowa Bożego i jak mamy postępować. I ważny werset, myślę, werset 31. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Wymowny bardzo werset, myślę. To nie nasza zasługa. My nic do tego nie możemy dodać, nie mamy się czym chlubić. Jedyne, co możemy dziękować Bogu. Niech nasze życie, niech nasze zwiastowanie będzie wskazuje na Boga, na moc krzyża i zbawiającego Chrystusa. Dzisiejsze kazanie krótkie krótko, żeby je podsumować. Dzisiejszy fragment, myślę, pokazuje nam właściwą perspektywę krzyża, żebyśmy właściwie na niego patrzyli. Że świat próbuje nam dać własne przepisy, żebyśmy się realizowali, że jesteśmy ważni, że, nie wiem, zdobywaj mądrość. I te rzeczy same w sobie nie są złe. Tylko jeżeli na nich będziemy opierali swoje życie, na swoje postrzeganie, swoją perspektywę, to możemy źle skończyć po prostu. Zachęca nas do tego, żebyśmy patrzyli przez perspektywę na krzyż, przez śmierć Jezusa Chrystusa. Diagnoza jest taka. Popatrz na krzyż i przyjmij to, co się tam wykonało. Bez tego umrzesz po prostu. I to wiecznie. Dzisiejszy fragment myślę, że przypomina nam, że dla świata Jezus jest głupstwem, a dla nas powinien być sensem naszego życia. Pamiętajmy o właściwej perspektywie na krzyż Chrystusa, bo tam się po prostu wykonało. Chwała Bogu. Powstajmy do modlitwy. Zachęcam, jeżeli ktoś by chciał się pomodlić, to zachęcam.